Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu Politycznej Dogrywki, audycji komentatorsko-publicystycznej z udziałem naukowców, specjalistów od politologii, historii, socjologii czy stosunków międzynarodowych. Dziś w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej Akademii Jakuba Sparadyża. Witam pana profesora.
Witam panie redaktorze, kłaniam się Państwu serdecznie w nowym roku.
Na początek jednak kilka słów wyjaśnienia, bowiem planowałem tę audycję jak zwykle z wyprzedzeniem i myślałem sobie, że na początku 2021 roku porozmawiamy dość ogólnie o sytuacji międzynarodowej w Europie, niekoniecznie tylko o szczepionkach, o umowie inwestycyjnej Unia Europejska-Chiny, o Nord Stream 2 czy Brexicie. Temu Nord Stream 2 będzie patronować nowa fundacja. To bardzo ciekawa historia. I o bezpieczeństwie europejskim ogólnie, ale niespodziewanie dość opinią publiczną wstrząsnęły wydarzenia na Kapitolu i na Twitterze, co ciekawe. Tych wszak ominąć nie możemy, nawet jeśli polscy politycy i publicyści i to wydarzenie, jak każde zresztą, usiłują interpretować według totalnych podziałów naszej sceny. Szkoda czasu na komentarze tych komentarzy. Wobec tego, panie profesorze, jak pan patrzy na te wydarzenia wokół zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo to właściwie o to chodzi.
No myślę, panie redaktorze, że podobnie jak my wszyscy jesteśmy zszokowani tymi scenami, tym bardziej, że pamiętać musimy, że społeczeństwo amerykańskie ma w swoim doświadczeniu historycznym momenty bardzo dużych wstrząsów. Dość powiedzieć o najtragiczniejszym, lata 60. XIX stulecia, czyli wojna domowa. Jak patrzyłem na niektóre flagi osób, które tam wdzierały się do budynku Izby Reprezentantów i Senatu, no to też muszę powiedzieć, byłem szczerze przerażony. Jednakowoż, myślę skrótowo, bo czasu mamy niewiele, a panorama wydarzeń, którą zarysował pan redaktor, jest tutaj bardzo interesująca i ważna. Powiedzieć należy, trzeba jednoznacznie, że wiceprezydent Michael Pence, nazywany Mike'iem cały czas, nie wiedzieć dlaczego, ale to już chyba taka maniera amerykańska trochę. Bill Clinton zamiast Williama Clintona, Jimmy Carter zamiast Jamesa Cartera, ale dobra, już niech im będzie. W każdym razie, że zachował się tak, jak powinien się zachować, to znaczy nie dał się sprowokować i nie uległ presji swojego bezpośredniego szefa i ostatecznie wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych został uznany. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. W ogóle to chciałbym tutaj parę właśnie ciepłych słów pod adresem Michaela Pence'a, wiceprezydenta, też doświadczonego polityka, bo wcześniej gubernatora stanu Indiana, powiedzieć. Mało o nim. Zawsze oczywiście, no bo taka też jest rola wiceprezydentów, oni jednak na drugim planie. A to jest chyba taki odpowiedni moment, by na odejście Michaela Pence'a, wierzę, że nie ostateczne z polityki, bo wiceprezydenci też potrafili się odnaleźć po ukończeniu urzędu w różnych ciekawych rolach. Tutaj mamy wiele takich postaci też z najnowszej amerykańskiej historii.
Ale też, panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, niewykluczony jest powrót do polityki w ogóle, również Trumpa,
panie,
bo przecież ten podział w Stanach był bardzo...
Powiem panu, co myślę. Myślę tak. Bardzo wątpię, że powrót ten nastąpi pod flagą Partii Republikańskiej. Na to ten człowiek na pewno już nie ma szans. Wydaje się, że może sobie próbować być nowym Rossem Perot z lat 90. XX wieku, czyli startować jako independent, jako kandydat niezależny. Ale proszę zauważyć, odwrócili się od niego już wszyscy po tym jego nawoływaniu i mówieniu o skradzionym zwycięstwie. Choćby przywołajmy postać Lindsey'a Grahama, bardzo wiernego jego stronnika przez całe lata. Wyraźnie zakończył swój polityczny romans z nim. Proszę zobaczyć na zdekompletowaną administrację amerykańską, bo to jest też przerażające. Jak w tych parunastu dniach przed przejęciem władzy posypały się dymisje w administracji amerykańskiej. To jest bardzo, bardzo trudna sprawa ze względów bezpieczeństwa też. A wiemy, że myślimy bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych równa się bezpieczeństwo także naszego kontynentu, Europy, Rzeczypospolitej, Europy Środkowo-Wschodniej i tak dalej, i tak dalej. Tu z tego miejsca muszę powiedzieć jednak, że najważniejsza sprawa, i to jest chyba dobre przesłanie, panie redaktorze i szanowni państwo, na nowy rok jest takie, że Stany Zjednoczone po 20 stycznia będą obecne w Europie. I bardzo dobrze. I tak być powinno.
Ale o tym jeszcze porozmawiamy, panie profesorze, bo ja bym jednak nie kończył komentarza wobec tych zamieszek, bo to pachnie również prowokacją. Kto jest w stanie zapanować nad ulicą i tłumem? Zresztą przypomnę jeszcze, że Black Lives Matter to był stały element prezydentury Trumpa. On miał takich przeciwników dosyć zdeterminowanych i nadal ich ma. Ale bo jeszcze chciałbym...
Panie redaktorze, tylko ja powiem tak. Moje zdanie jest takie. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Za Trumpem stało wiele, delikatnie mówiąc, mało sympatycznych organizacji. On nigdy ostatecznie też nie odciął się od pewnych powiązań z pewnymi kręgami zbliżonymi do Ku Klux Klanu choćby. W związku z powyższym tutaj naprawdę nawet teraz w tych komentarzach w odniesieniu do tego, co się stało, wyraźnie się podkreśla. Przecież Partia Republikańska, środowisko polityczne partii, zresztą Partii Demokratycznej też. Wiemy, że amerykańskie partie polityczne są bardzo spluralizowane. One są niejednorodne. Ale przecież w gronie Partii Republikańskiej my mieliśmy takich polityków jak Ronald Reagan. No to powiedzmy sobie, Donald Trump z tym odwoływaniem się do Make America Great Again, do reaganowskiego bądź co bądź hasła. To szczerze, to mi przypomina powiedzenie o historii, która się powtarza, ale jak się powtarza, to już tylko i wyłącznie jako farsa. I to faktycznie jest farsa, choć to nie jest już tylko i wyłącznie farsa, to jest tragifarsa w porównaniu do Ronalda Reagana, w porównaniu choćby do prezydentury Ronalda Reagana.
Jest wielu zwolenników Trumpa nadal. Mnóstwo rzeczy dobrych się zadziało za czasów tej prezydentury. Między innymi znakomite stosunki polsko-amerykańskie. A teraz, gdybym mógł prosić o ustosunkowanie się do takich działań jak impeachment, podejrzenie wojny nuklearnej. Czy to nie jest taka zemsta zwycięzcy?
No przypomnijmy o słynnym telefonie do urzędnika wyborczego w Virginii czy w Georgii i próbie wymuszania dodatkowych głosów w stosunku do swojej kandydatury i próby rozpaczliwego już wręcz na tym etapie. Przypomnijmy, panie redaktorze, bardzo ważna sprawa. No praktycznie wszystkie powództwa jego sztabu kierowane do sądów stanowych i federalnych o stwierdzenie nieprawidłowości zostały odrzucone. Dodajmy, nawet Federalny Sąd Najwyższy. A przypomnijmy, że przecież na ostatniej prostej pani Amy Coret Barrett, czyli nowo mianowana sędzia Sądu Najwyższego, była w cudzysłowie nadzieją pana Trumpa na to, że zablokuje właśnie różnego rodzaju ruchy, które byłyby niekorzystne z punktu widzenia jego reelekcji. Jednak w systemie amerykańskim, nie tylko amerykańskim, fakt, że sądy zweryfikowały negatywnie stanowisko sztabu wyborczego Trumpa, no ma tutaj bardzo poważne znaczenie. Impeachment. Pytał pan redaktor o impeachment.
No właśnie, jest taki problem.
Tutaj raczej wchodzi w grę ta procedura, o której się mówi w odniesieniu do 25. poprawki do amerykańskiej konstytucji, to znaczy o możliwości przejęcia władzy, tymczasowego przejęcia władzy przez wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w razie stwierdzenia, ale to musi być stwierdzone przez obie izby federalne amerykańskiego parlamentu, niezdolności do sprawowania urzędu. Oczywiście taka niezdolność też musi być w odpowiedni sposób dowiedziona, musi być uzasadniona. Pytanie, czy do tego dojdzie, dlatego że, aby do tego doszło, no to musiała być to nie tylko decyzja reprezentantów i senatorów Partii Demokratycznej, ale również no, części środowiska partii republikańskiej. To jest też pytanie o czas, bo i tak no już właśnie, właściwie...
10 dni zostało.
10 dni, tak jest. No 11 powiedzmy, 11, bo tak, bo rozmawiamy 9 do przejęcia władzy. Więc pytanie o to, czy tutaj na tym etapie tę procedurę wdrażać. No pytanie jest o charakterze otwartym, ale ta sytuacja, te wydarzenia z 6 na 7 stycznia 2021 roku jeszcze raz przypominają politykom całej planety, na całej Ziemi, jak ważna jest kwestia odpowiedzialności za słowa, za to, co się wygłasza i za no, również pewne sterowanie emocjami. To jest bardzo
Panie
ważna
profesorze,
sprawa.
Jedno zdanie jeszcze na koniec, bo te nieprawidłowości, a one były jednak w głosowaniu korespondencyjnym się nie do udowodnienia poniekąd. Czy to jest jakaś lekcja dla świata? Dla nas między innymi, bo myśmy się uratowali przed tym głosowaniem
Panie
korespondencyjnym.
Panie redaktorze, ja widzę jedną lekcję dla samych Stanów Zjednoczonych, bo zgodzi się pan ze mną, kompromitujące jest to, że po obrazkach, o których już rozmawialiśmy w politycznej dogrywce, po obrazkach z Florydy 2000 roku wszyscy kiwali głowami. Tak, potrzebna jest reforma prawa wyborczego. Rzeczywiście powinniśmy działać w kierunku być może ogólnofederalnych procedur wyborczych w odniesieniu
to
do prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Dziurek, tak? Ma pan na myśli?
Tak, i wszyscy kiwali głowami, oj, jaka to będzie teraz wielka reforma po tym wszystkim, co miało miejsce wtedy w tych paru hrabstwach stanu Floryda i tych perforowanych kartach i tych pań i panów, którzy wielką lupą 8-metrową sprawdzali, na kogo to ten głos został w maszynie oddany. Czy Albert Gore, czy George Bush Junior, czy może Ralph Nader, bo przypomnijmy, że tam również był jeszcze wtedy kandydat niezależny, o którym też wspominałem. W związku z tym fajnie by było, powiem tak, żeby już teraz na tym etapie, bo widzimy jak bardzo ta sytuacja, zresztą to nie było dziwne, będzie spotykała się z pewnymi uśmieszkami na Kremlu i w Pekinie choćby. I nie tylko
cieszą
tam.
Się na Kremlu. Ale panie profesorze, jeśli łaska, skończmy ten wątek, bo czas na następne tematy. I tutaj moja propozycja jest taka, albo po jednym, dwóch zdaniach na każdy temat, albo któryś pan profesor sobie wybierze do omówienia, na przykład inwestycyjna umowa Unia Europejska-Chiny, czy Nord Stream 2, czy Brexit.
Panie redaktorze, to jeśli można, to po, jak pan zaznaczył, po jednym, dwóch zdaniach o tych najważniejszych wydarzeniach mijającego 2020, jeśli mogę.
Bardzo proszę.
Panie redaktorze, szanowni państwo, COVID-19, wiadomo, to jest wydarzenie pod, no, którym upłynął nam ten 2020 rok, rzutując na ekonomię, na stosunki społeczne, a przede wszystkim na dyskusję o szczepieniach i o tym, jak tę pandemię pokonać. Wydarzeniem bardzo ważnym z punktu widzenia naszego w Europie był z kolei 31 stycznia 2020, czyli polityczny Brexit, a teraz już jak wiemy od...
Grudzień.
31 stycznia 2020, Brexit polityczny.
Aha, mówi pan o...
Tak. A teraz grudzień 2020, podpisanie umowy, ale już tej ekonomicznej. Tak, bo to w dwóch etapach. Dodajmy, że oto powstaje nam 1 stycznia 2021 roku, powstało nam w Europie, na kontynencie europejskim państwo objęte dwoma różnymi reżimami celnymi na swoim terytorium, bo to jest ciekawa sprawa. Z jednej strony Anglia, Szkocja i Walia, z drugiej strony Irlandia Północna. Temat kolejny, już zaawizowany trochę w kontekście Chin. Oczywiście ciąg dalszy wojny handlowej USA, Chińska Republika Ludowa. To będzie pewnie też miało swoją kontynuację w roku bieżącym i pewnie również następnym. Przypomnieć może warto, że rok 2020 zaczął się od zlikwidowania generała Kasema Sulejmaniego, jednego z irańskich wojskowych, no i też co tutaj dużo mówić, stojących na czele formacji militarnych, które zasłużyły się bardzo wieloma krwawymi zamachami terrorystycznymi, choćby na terenie Iraku i nie tylko. Pamiętamy tutaj, że bardzo mocno się sytuacja międzynarodowa zakotłowała. pewnie w roku 2021 dowiemy się, czy Iran będzie dalej wzbogacał uran na potrzeby zbrojeniowe, czy też jest szansa powrotu do porozumienia w sprawie denuklearyzacji Iranu. Izrael, bo to też jest w kontekście Bliskiego Wschodu niezwykle ważna sprawa, że udało się w minionym roku doprowadzić do nawiązania relacji dyplomatycznych przez państwo Izrael z bardzo ważnymi krajami, takimi jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn czy Sudan, a też był to kolejny rok dobrych, tylko cichych, niesformalizowanych, takiego konkubinatu politycznego, relacji Izrael Królestwo Arabii Saudyjskiej. Być może ten rok przyniesie tutaj jakąś formalizację pod tym kątem.
Armenia Panie profesorze, nie może być inaczej. Musimy przenieść tą rozmowę i w rozszerzonym tematycznie układzie na następną audycję. Bo nas
no to jeszcze tylko Białoruś. Tylko rzucam hasło Białoruś 9 sierpnia 2020 i przebudzenie społeczeństwa po sfałszowanych wyborach prezydenckich. To też jest niezwykle ważne wydarzenie z naszego punktu widzenia.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Również bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Przypomnę, że komentował dla państwa pan profesor Paweł Leszczyński z Akademii Jakuba z Paryża, a to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski, dziękuję bardzo, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. I już dziś umawiamy się z panem profesorem na kontynuowanie tego tematu, który nam niestety wymknął się, jeśli chodzi o format czasowy naszej audycji. Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.